Stanisławem są bardzo ważne aspekty tej naszych stosunków z Niemcami i bardzo dobrze, że właśnie już część środowisk politycznych bije na alarm wobec tej przerażającej bierności.
Ja przypominam, że w naszym studiu pan profesor Jerzy Robert Nowak, poruszony zagadnienia minionego miesiąca.
Panie profesorze, nie tylko chcemy, ja w ogóle od dawna pragnąłem pana uczestniczenia w naszym programie, bo nie przeczę, że dla mnie jest pan prawdziwym bohaterem, wzorcem wielkiego Polaka, a powiem też dlaczego, to panu jeszcze szczególnie podziwiam. No ja to jestem takim skrajnym humanistą, zawsze historia, literatura, polityka, a u pana podziwiam, panie profesorze, że pan przez dziesięciolecia, będąc profesorem Politechniki, mając wiele, wiele patentów z nauk ścisłych, z badań, w pewnym momencie, to co wiem, mając tak zdenerwowany tym, że pana profesorzy, koledzy amerykańscy, profesorzy i studenci nie wiedzą nic o historii Polski, zabrał się za teksty humanistyczne, pisał świetne publikacje popularyzujące historię Polski. No ja ogromnie cenię też pana wydaną w dwóch wydaniach książkę Jews in Poland, Żydzi w Polsce, monumentalne, dokumentalne dzieło o stosunkach polsko-żydowskich. Przypomnę, że między innymi poruszające tak wrażliwe sprawy jak kwestie judeopolonii, ta mapka, która jest na książce Andrzeja Leszka Szcześniaka, nas skonfiskowanej rzecz krajna w kiosku pod zarzutami, jest z pana książki, skądinąd poprzedzonej wstępem, z książki Jews in Poland, poprzedzonej wstępem słynnego sowietologa żydowskiego pochodzenia Richarda Pipesa. Ale drugą rzecz, którą panu podziwiam, no bo cóż, my zdrowe osoby to inaczej patrzą na to. Pan przecież wiem od dziesiątków lat, od kilkudziesięciu lat jest chory na Heine-Medine i to, co mimo choroby, ta ilość publikacji, bo tam był i słownik polsko-angielski, tyle
innych rzeczy. Ten słownik ma 200 tysięcy haseł.
No właśnie, tyle rzeczy, które pan podejmował i pana rola w obronie polskości, pana dyskusje w Muzeum Holokaustu, inne, no po prostu uważam, że pan jest wzorem aktywności dla jakże wielu osób w pełni zdrowych, które są dla jakże wielu niestety Polaków, którzy są zbyt często, są zbyt bierni, leniwi. No chciałbym, żeby pan był, pan za mało znany u nas.
Fakt jest faktem, że trzeba przejść twardą szkołę życia obozów koncentracyjnych niemieckich i cierpieć za to, że się jest Polakiem, żeby to zrozumieć dobrze. Także ta sprawa na pewno zaciążyła na mojej postawie życiowej. To jest to, co widziałem przez 64 miesiące w więzieniu Gestapo i obozu Sachsenhausen pod Berlinem.
Ale zacznę może od pierwszej sprawy, panie profesorze. Ja lubię cytować i przypominać, że to pan jako pierwszy, znając doskonale stosunki w Stanach i stosunki między i zagrożenie antypolonizmu, pan pierwszy napisał o Janie Tomaszu Grosie, jeszcze w kontekście jego wcześniejszej książki Upiornej dekady przed sąsiadami, o co chodzi Grosowi, jaką rolę spełnia jego publicystyka, że chodzi o przygotowanie poprzez książkę materiału tak oczerniającego Polaków, żeby łatwiej było wyduszać na nich odszkodowanie. Jak pan to teraz
widzi?
To
nie tylko do Polaków się stosuje te metody. Te metody również były nawet ostatnio stosowane do Szwajcarów. I to bardzo skutecznie, do tego stopnia, że Szwajcarzy, którzy faktycznie mieli na kontach bankowych jakieś 700 kont ludzi, którzy zginęli w obozach koncentracyjnych, Szwajcarzy byli winni coś około 32 milionów dolarów. I to zostało udowodnione przez zresztą Żyda, byłego prezesa tak zwanego banku Federal Reserve System, to jest taki główny regulujący bank amerykański, państwowy. I mimo tego zastraszeni Szwajcarzy szantażem w Nowym Jorku, że nie będą mogli w ogóle tam załatwiać swoich interesów bankowych, zapłacili 1250 milionów zamiast tych 32.
Ale
także to, ta różnica między tym, co Szwajcarzy zapłacili i tym, co byli winni, to, co jest udowodnione, że byli winni nawet przez tego, tego bankiera nowojorskiego, Walkera, to jest po prostu skutek szantażu.
Ale panie profesorze, sąd w Stanach teraz kolejny już odrzucił ten drugi pozew żydowski przeciw Polsce. Czy pana zdaniem jednak dalej jest bardzo realne zagrożenie dla Polski to wymuszanie, bo według profesora Finkelsteina roszczenia żydowskie wobec Polski wynoszą 65 miliardów dolarów. Na ile realną groźbę?
Zależy w jakiej formie to będzie. W każdym razie już w samej Warszawie przed wojną bardzo dużo terenów pod kamienicami i samych kamienic należało do Żydów. I teraz kwestia jest taka, jakiego rodzaju kryteria w tej sprawie należy przyjmować. Te organizacje żydowskie uważają, że cokolwiek Żyd gdziekolwiek miał na świecie jest własnością społeczności żydowskiej gdziekolwiek indziej. Tego rodzaju zasady, no to ja nie wiem, czy jest jakikolwiek rząd, który by chciał przyjąć, ale
czyli społeczności żydowskich Stanów też.
To jest podstawa wyjściowa. I teraz, co z tego dalej wyniknie, nie wiadomo. W każdym razie, system oskarżeń i upokarzania ludzi i wprowadzania w grę poczucia winy jakiejś, zwłaszcza jeżeli ludzie dokładnie nie wiedzą, o co chodzi, co się stało naprawdę, to ma dać możliwości wywarcia nacisku na miejscowe władze w każdym państwie, żeby one ustąpiły. I tutaj właśnie jest jeden z głównych problemów, jaki my mamy, a mianowicie, że Stany Zjednoczone w tej chwili są szalenie pod wpływem tego izraelskiego lobby i zasadniczo skłonne są pomagać we wszystkich żądaniach żydowskich. I to już się wtedy robi sprawa bardzo poważna. Dlatego, że jeżeli będą przymuszać, żeby polski parlament przeprowadził ustawę, na zasadzie której organizacje żydowskie mogłyby przejmować mienie pożydowskie w Polsce do dalszego przeznaczenia, czy to dla jakichś gmin, czy niby dla spadkobierców, których by oni mieli znaleźć się w ogóle według tej zasady, że każda majątność żydowska jest w gruncie rzeczy majątnością społeczności żydowskiej. I to wtedy to się staje rzeczywiście niebezpieczną sprawą, dlatego że my tutaj widzimy w Ameryce w tej chwili zupełnie niesłychane zdarzenia. Mianowicie obie izby parlamentu amerykańskiego niedawno głosowały przeciwko prezydentowi Bushowi po stronie premiera Izraela. To się pierwszy raz zdarzyło w historii Stanów Zjednoczonych. Ale zdarzyło się, więc trudno jest powiedzieć, jakiego rodzaju niespodzianki nas jeszcze czekają w tej sprawie. I dlatego przywiązywanie nadmiernej wagi do tego, ile w oparciu o Stany Zjednoczone można mieć sprawiedliwości dla sprawy Polski, to może być trochę optymistyczne. Nie wiadomo, co będzie w przyszłości dalej z tym. W każdym razie.
A siła Polonii, przepraszam panie profesorze, ponieważ pan opublikował 18 czerwca świetny dwukolumnowy artykuł Niewygodna Prawda w naszym dzienniku. Ja przedstawiam go szeroko w najnowszym numerze tygodnika Niedziela. Ale tam pisał pan z jednej strony o sile antypolonizmu, ale wspominał też o reakcjach Polonii, między innymi, o ile wiem, pan profesora historii, znakomitego historyka profesora Dziewanowskiego. Na ile ludzie z Polonii piszący po angielsku, tak jak profesor Dziewanowski, mają jakieś chociaż cząstkowe przebicie z prawdą o Polsce? Wiem, że profesor Ryszard Siluka, znakomity historyk amerykański, pisał, że ze wstrętem odrzucił książkę Grossa.
Tak, no to jest wszystko prawda, ale my jesteśmy w obliczu sytuacji takiej, że, proszę pana, mamy do czynienia z ruchem sionistycznym, który obejmuje nie tylko Żydów, ale również tak zwanych fundamentalistów biblijnych, którzy z powodów politycznych przeszli do przymierza z Żydami. Oni niby tłumaczą to biblijnie, że drugie przyjście Jezusa Chrystusa ma być skojarzone z powrotem wszystkich Żydów na teren Izraela. Co prawda ta sama przepowiednia mówi o tym, że ci, którzy nie będą chrześcijanami, zginą, czyli 2/3, ale o tym się zapomina i zasadniczo biorąc dzisiaj publicznie występują ci chrześcijanie syjoniści ramię w ramię razem z Żydami w najrozmaitszych żądaniach dotyczących rozwiązania spraw politycznych na Bliskim Wschodzie. Także tutaj nie ma proporcji żadnej między tym, co ja napiszę gdzieś, czy co Kamil Dziewanowski napisze, czy którykolwiek inny tam, czy Lukas. Sprawa podstawowa jest ta, że tutaj trzeba się zorientować, co się stało w gruncie rzeczy w układach międzynarodowych.
Ale panie profesorze, przepraszam, tak często powtarza się w różnych, sam pan o tym pisał, w różnych tekstach autorów żydowskich w Stanach stwierdzenia polskie obozy koncentracyjne. To między innymi robił i adwokat Dershowicz, adwokat rabina Weissa w kilkumilionowej książce. To robił ten Stern, Howard Stern do milionów słuchaczy radiowych. Więc takie oszczerstwo, polskie obozy koncentracyjne, czy polskie obozy śmierci zamiast niemieckich obozów koncentracyjnych, to jednak, panie profesorze, no istnieje obiektywna prawda. Dlaczego nie ma więcej Żydów, którzy by protestowali przeciwko temu w Stanach?
No tak, zaraz, ale to, żeby protestować, trzeba mieć trybunę, trzeba się móc dostać do gazet, trzeba by się dostać do telewizji, do ośrodków masowego przekazu. Jeżeli się robi kina, te programy kinowe, programy telewizyjne, pisze w gazetach w sposób stronniczy, to wtedy nie może dojść do głosu jakichś artykuł czy jakieś pismo człowieka, powiedzmy, obiektywnego. Kamil Dziewanowski napisał do New York Times swój list. Ten list był wydrukowany tylko w gazetach polonijnych, a New York Times odrzucił go.
Ale panie
profesorze, teraz wracając do tej sprawy, którą pan poruszył, panie profesorze, tego polskich obozów koncentracyjnych. To jest sprawa bardzo nieprzyjemna, dlatego że dzieci w szkole, jeżeli się na przemian mówi polskie obozy koncentracyjne i nazistowskie obozy koncentracyjne jako jednoznaczny termin, to dzieci dochodzą do przekonania, że Polacy musieli być nazistami. Bo jak to, jeżeli polski obóz koncentracyjny jest to samo co nazistowski obóz koncentracyjny, to najwyraźniej Polacy musieli być nazistami, żeby można takiej terminologii używać. I tutaj niestety bardzo duża ilość Amerykanów jest przekonana, że Polacy walczyli w II wojnie światowej od początku z Hitlerem, a nie przeciwko niemu. I tego rodzaju zupełne zdjęcie prawdy, takie rozkojarzenie by się wydawało niemożliwe, jednak tutaj jest na porządku dziennym. Ja wiele razy miałem to doświadczenie, że jak w rozmowie z Amerykanami wyszło to, że ja byłem polskim żołnierzem w 1939 roku, to proszę pana, oni od razu się pytają, to co, byliście się po stronie Hitlera?
Ale panie profesorze, czy można zapytać jednak, wśród tych Żydów amerykańskich jest przecież wielu byłych ofiar z obozów koncentracyjnych niemieckich. Dlaczego oni nie reagują mocniej, nie prostują? Tak jak kiedyś to robił profesor Lewin, przepraszam, czy Lichten. Dlaczego tak tendencyjny antypolskość wycierpia?
Dzisiaj do głosu nie dochodzą. Dzisiaj jest w dużej mierze kontrola radykalnych sionistów, którzy trzymają dyscyplinę, którzy są zdolni szantażować czy w jakikolwiek sposób grozić ludziom tego rodzaju, jakich pan wspomina, i ci ludzie, jak mu tam grozi coś, że się coś wnukowi stanie czy komuś takiemu, no to się boi i przestają mówić. I to jest nagminne. To nie jest sprawa jakaś należąca do rzadkości. I na przykład, znajomy mój napisał dobrą książkę, syn zresztą dyplomaty polskiego sprzed wojny, na temat papieża Piusa XII. I w tej książce wykazał, że papież był uczynny bardzo w sprawie ratowania Żydów. On przypisywał papieżowi przez jego dyrektywy dla klasztorów, parafii i tak dalej uratowanie blisko 800 tysięcy Żydów. Pan profesor na pewno wie, jaką on ma w tej chwili renomę na świecie, jak jest atakowany.
Tak, no.
Także ten człowiek za napisanie tej książki poniósł bardzo duże konsekwencje. Stracił pracę na uniwersytecie, gdzie wykładał historię i teraz zarabia w rozmaite możliwe sposoby, ale nie ma tej pozycji, którą miał.
Za to, także, że pochwalił, że
nie pochwalił, zgodnie tylko z paktami pracę dokumentowną, tak. Historyczną, jako historyk, dotyczącą życia i działalności papieża Piusa XII i wykazał, że te zarzuty, które naprzód niemiecka sztuka sceniczna, a potem podjęte okuta, przez tak. Żydów są nieprawdziwe, że to się nie zgadza z prawdą. Także tutaj ta ściana zbudowana przez radykalnych sionistów jest bardzo trudna do przebicia się.
Ale panie profesorze, to przepraszam, wracamy, bo my tego niezupełnie możemy zrozumieć to. Dlaczego radykalni sioniści są aż tak mocno za oczernianiem Polaków? Przecież muszą pamiętać, że tymi, którzy ich niszczyli, byli Niemcy. Niemcy nazistowcy, więc dlaczego to jest?
No, jeżeli pan patrzył, miał czas przejrzeć moją książkę, tak. Żydzi w Polsce, to tam jest zacytowana praca jednego z historyków w Izraelu, który udowadnia, że grupa, do której należał były premier Izraela Shamir.
Sterna, tak.
Ta grupa Sterna wielokrotnie proponowała Niemcom stworzenie bazy hitlerowskiej w Palestynie. Ostatnia propozycja była w grudniu 1941 roku. Także to, co potrafili radykalni Żydzi wymyślać i robić, no to nieraz przechodzi wręcz granice wyobraźni. Teraz, jeśli chodzi o sytuację w Stanach Zjednoczonych, to trzeba zrozumieć, jakiego rodzaju mechanizm był zastosowany. A mianowicie, jak w 1967 roku Żydzi wygrali tą wojnę z Arabami, to wtedy, proszę pana, amerykańskie dowództwo uznało za stosowne włączenie do sił amerykańskich państwa izraelskiego. Było na ten temat dużo kontrowersji, niektórzy generałowie uważali, że mieszanie się z Izraelem to jest jak wiązanie sobie kamienia mlińskiego u szyi w sprawach nafty, ale to przeszło z powodów politycznych i od tego czasu Żydzi na terenie Ameryki zaczęli robić wielką karierę polityczną, bo się nazywało, że Żydzi izraelscy walczą ze sowieckimi Arabami. I proszę pana, od tego się zaczęło, że jak tylko zaczęła się zorganizowana akcja, to główne zainteresowanie tego żydowskiego lobby sionistycznego było, żeby opanować wybory do parlamentu amerykańskiego. Bo w przeciwieństwie do innych państw, Żydzi postawili nie na to, żeby rozmawiać z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, tylko żeby zdobyć poparcie w parlamencie. I to im się udało do tego stopnia, że dzisiaj przeciętny kandydat amerykański, jeżeli bierze pod uwagę to, żeby brać udział w wyborach, to musi sobie załatwić jakiegoś rodzaju modus vivendi z Żydami, bo inaczej w ogóle nie ma po co zaczynać w wyborach. Był bardzo słynny, proszę pana profesora, senator Fulbright, który 27 lat temu opisał ten stan rzeczy, o którym ja mówię. I to jego wystąpienie było jego ostatnim ważnym wystąpieniem politycznym, po którym on następne wybory przegrał i jego kariera polityczna się skończyła. Więc ta historia nie jest od dziś. Ja, jeżeli pan profesor by tego chciał, to mogę chętnie posłać rozmaite przemówienia senatora Fulbrighta, które wyjaśniają szczegóły tej sprawy. Także tutaj mamy do czynienia z bardzo daleko posuniętą korupcją wyborów amerykańskich. I to z tego nie ma prostego wyjścia. I to jest prawdziwa siła, bo niższa izba parlamentu amerykańskiego kontroluje sprawy pieniędzy i przez to ma bardzo silne strategiczne położenie.
No a czy zbrodnie Izraela wobec Arabów teraz w Palestynie nie wywołują szoku wśród wielkiej części?
One są traktowane zupełnie inaczej niż w prasie europejskiej. W prasie amerykańskiej stale jest karanie zbrodniarzy i terrorystów palestyńskich za wyczyny aktów terroru przeciw spokojnym, cywilizowanym Izraelczykom. I na przykład w Economist, takie pismo angielskie, była sprawa tego pierwszego okropnego ataku na Nowy Jork, zburzenia tych dwóch budynków. To Anglicy napisali, że Ameryka płaci za grzechy Izraela. Tego tytułu absolutnie nikt nigdzie nie powtórzył w Ameryce i zostało to tak wyplenione, że właściwie żaden Amerykanin w ogóle nie miał do czynienia z tego rodzaju ujęciem sprawy. Także tutaj, w tej chwili dla Polaków oparcie w jakichkolwiek konfliktach z Żydami o sprawiedliwość rządu amerykańskiego jest bardzo wątpliwa.
No ale to jak pan...
Na to, bo tutaj można się raczej spodziewać poparcia dla sionistów za wszelką cenę, raczej niż jakiejkolwiek sprawiedliwości specjalnej.
Panie profesorze, to jak pan na tym tle ocenia odwagę prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej Moskala, który jednak po tak obelżywym wobec Polaków filmie Sztetl, no w jakiś sposób zdecydował się rzucić rękawice tak potężne rządy, ale czy to było realistyczne?
Tak, ale jego spotkało bardzo dużo rozmaitych trudności, włącznie z tym, że właściwie nie ma wstępu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i nie jest zapraszany do Białego Domu.
Ale jak pan, panie profesorze, ocenia w tym kontekście zachowanie Nowaka i Ziorańskiego, który przyłączył
się? Tutaj jest sprawa, którą mi jest bardzo trudno zrozumieć, ze względu na to, że właściwie to nie ma sensu z punktu widzenia jego kariery życiowej i pracy w Radio Wolna Europa i tak dalej, nagle przybierać takich postaw, jakie on zrobił i tak dalece zaszkodzić Kongresowi Polonii Amerykańskiej. Bo Kongres Polonii Amerykańskiej jest jedyną swego rodzaju instytucją, którą Polacy mają i żadnej innej na to miejsce nie są w stanie zrobić. Także w związku z tym jakiekolwiek poderwanie autorytetu Kongresu Polonii bardzo szkodzi całej Polonii Amerykańskiej i niestety tego się dopuścił Nowak Izraelski. Także teraz dlaczego on to zrobił? To trudno mi jest powiedzieć. Wiem, że była na rozprawie w sądzie w Niemczech poruszona sprawa i udowodniona, że on w czasie wojny używał przykrywki, że pracował w biurze Treuhändera, czy był Treuhänder.
Powiernikiem mienia
żydowskiego. Tak, to się nazywa po niemiecku Treuhänder. No proszę pana, takiego rodzaju ustalenie to jest wystarczające, żeby móc się, żeby być narażonym na jak najgorszy szantaż ze strony sionistów. Bo dochodzenie, w jaki sposób się zachowywał, jakiemu Żydowi mógł zaszkodzić, mienie jakiego Żyda sobie przypłaszczył, czy ataki, czy w inny sposób traktował. Detaliczne rozważanie tej sprawy byłoby zupełną ruiną i wykończeniem politycznym dla jakiegokolwiek człowieka na terenie Ameryki. Także świadomy tego może być, że on zapobiegawczo ustępuje, czy też już w jakiś sposób usłyszał o tych ludziach.
Aha, panie profesorze, bo były też takie tłumaczenia sugerujące, że właśnie ten strach przed szantażem z powodu tej roli w czasie wojny, w pierwszych latach wojny, powodował, że właśnie za Nowaka Jeziorańskiego Wolna Europa po 1968 roku została w szczególnym stopniu zdominowana przez emigrantów byłych komunistów pochodzenia żydowskiego.
No, ale to ja nie wiem dokładnie szczegółów tego, co widziałem.
To może jeszcze inne Europa, pytanie.
Ale w każdym razie podstawowym faktem jest to, że tego rodzaju metody używane przez sionistów są znane i człowiek, który ma słabość swojej pozycji w tym, że jest narażony na coś takiego, będzie robił ustępstwa zapobiegawcze nawet.
Panie profesorze, ale jeszcze jedno pytanie z podobnej sfery. Pan, wiem dobrze, panie profesorze, polemizował zdecydowanie w Muzeum Holokaustu w czasie dyskusji polsko-żydowskiej w obronie polskich racji, a po drugiej stronie wyraźnie przychylał się do racji żydowskich Jan Karski, który zresztą pod koniec swego życia wybielał komunistów, popierał prezydenta Kwaśniewskiego. Czym pan tłumaczy taką ewolucję ze strony Karskiego, który niegdyś akcentował się też jako antykomunista, miał uczciwy raport o zachowaniu Żydów zbolszewizowanych przeciw Polakom na Kresach Wschodnich. Co nastąpiło takiego, że Karski przeszedł jakby w drugą stronę, poza tym,
no, to jest rzeczy oburzające? Ze względu na to, że Karski był w pewnym momencie bohaterem dnia, on z narażeniem życia wynosił wiadomości z Polski, również ten raport, o którym pan profesor wspomina. Także Karski miał za sobą piękną i chlubną kartę. Ale niestety szereg rzeczy się zdarzyło takich najwyraźniej, które jego sytuację skomplikowało. Mianowicie, przy większym zainteresowaniu jego osobą zainteresowano się sprawą jego książki, którą on napisał przy pomocy wynajętego przez ambasadę
Secret State,
ambasadę polską w Waszyngtonie, takiego niby ghostwritera, człowieka, który pomaga pisać, nazwiskiem Reed. I ten pan przeczytał książkę, to Tajne Państwo tego Tarskiego, i doszedł do przekonania, że książka jest nudna, że nikt nie będzie chciał czytać, że tę książkę trzeba zrobić bardziej na dreszczowiec, jeżeli to ma być w ogóle interesujące. I wtedy zaproponował, że on to może zrobić, jeżeli się Karski zgodzi, i Karski się zgodził. I wtedy zaistniały tam takie dramatyczne elementy, jak na przykład, że Karski przebrał się w mundur Esmana.
Był w obozie.
I poszedł lustrować obóz śmierci. Jest rzeczą zupełnie wyraźną, że żadnemu wysłannikowi rządu londyńskiego nie wolno było się narażać na tego rodzaju historie. Oni mieli się kryć, oni mieli przewieźć wiadomości swoje, a nie robić tego rodzaju ryzykowne przedsięwzięcia. No i proszę pana, jak to zostało przyjęte przez Karskiego i włączone do książki, to w krótkim czasie Żydzi, którzy pracowali w polskiej ambasadzie, donieśli to władzom amerykańskim, że w książce są nieścisłości tego rodzaju. I jak Karski przyszedł do sędziego Sądu Najwyższego, nazwiskiem, jak on się nazywał, Frankfurter, to Frankfurter popatrzył na niego i powiedział: nie mogę się zdobyć na to, żeby panu wierzyć. Co było dla mnie szokujące, bo niby z jakiej racji, prawda? Ale jak on już wiedział, że Karski ma ryzykowne wizyty wymyślone w obozie koncentracji śmierci, w getcie czy gdzieś indziej, no to uważał za stosowne tą sprawę podkreślić. Więc to już było pierwsze ostrzeżenie, że w tych nieścisłościach może się kryć kompromitacja Karskiego jako wiarygodnego świadka historii. I sprawa ucichła. Karski przez długi czas był, ja go poznałem osobiście w 1947 roku na terenie Wenezueli, w Caracas, Wenezuela. Nawet się mi przyjaźnili i wiele razy później, jak byłem w Stanach już Zjednoczonych i uczyłem na uniwersytecie w Tennessee, jeździłem do Waszyngtonu stamtąd i nawet u niego nocowałem. On był bardzo uprzejmy i życzliwy, że chętnie korzystałem z jego towarzystwa tam i gościnności. No i proszę pana, w tych czasach on występował bardzo patriotycznie. W owych czasach był jednym z szefów banku kontrolującego politykę kredytową Stanów Zjednoczonych, profesor Szymczak z Chicago, który biegle mówił po polsku i byliśmy dumni z tego, że na wysokich stanowiskach w Ameryce są Polacy. I pamiętam, jakie patriotyczne, rozmaite pytania profesorowi Szymczakowi Karski zadawał wtedy. On, nie wiem czy panu wiadomo, był rozwiedziony z Wenezolanką i ożenił się później z kobietą żydowskiego pochodzenia.
Śpiewaczką synagogi chyba.
Nie wiem, czy tylko synagogi. Ona również miała jakieś wykształcenie artystyczne. Znała się, zdaje się, na balecie. Rozmaite. Była osobą niezrównoważoną. W końcu popełniła niestety samobójstwo. W każdym razie...
Ale panie profesorze, podobno nie lubiła Polaków, więc to było...
Tak, dziwne. Więc to ja nawet miałem takie zdarzenie, że przyjechał lekarz z tego, z...
Ale polubiła Karskiego.
Pana, krewny Karskiego, lekarz z Rzeszowa. I Karski znalazł się w sytuacji takiej, że żona jego nie znosiła tego gościa z Polski, który miał tam coś jeszcze dwa tygodnie czasu spędzić. I on zadzwonił do mnie, żeby tego lekarza przyjąć u mnie na wsi tutaj w górach na południe od 4 godziny jazdy na południe od Waszyngtonu. No ten pan przyjechał, ponieważ on znał mojego szwagra jako lekarza też w tamtych stronach. My z nim rozmawiali dużo i on właśnie mi opowiadał o tym, jakie nieraz ścisły tam miały miejsce przed jego wyjazdem. Także ta sprawa była trochę drażliwa, ale podstawowo nie tak dalece jak później sprawa brata Karskiego. Bo brat Karskiego, Kozielewski, był w czasie powstania warszawskiego jednym z komisarzy policji granatowej, który służąc jako oficer Armii Krajowej miał za zadanie pilnowanie ludzi w swoich szeregach, żeby nie dopuszczali się zdrady państwa i narodu polskiego i żeby było wiadomo, który coś robi przeciwko sprawie Polski. Bo to jednak upilnować taką rzecz wśród granatowej policji nie było tak bardzo łatwo. Więc byli ludzie przydzieleni z Armii Krajowej, żeby się tą sprawą zająć. I wtedy również był znajomy tego komisarza, pan Bierzański. Potem spotkali się oni znowu w Waszyngtonie, gdzie Bierzański był szefem jednego z wydziałów Biblioteki Kongresu. I moim przyjacielem, bo też pochodził z Małopolski Wschodniej, tam urodził się niedaleko Lwowa. Tak jak i ja. No i Bierzański pewnego dnia mi powiedział, że Karski tak zatruł życie temu bratu swojemu Kozielewskiemu, że tamże się powiesił. Więc to mi się wydawało bardzo drastyczne oskarżenie, ale Bierzański był człowiek skłonienny jak najbardziej godny zaufania, twierdził, że jest przekonany co do tego, że samobójcza śmierć tego byłego komisarza policji z Warszawy miała do czynienia z tym, jak jego własny brat go traktował i jakie mu zarzuty stawiał tam w Waszyngtonie.
Ale jak to,
ma pan takie rozmaite te tutaj potpury, jak to Francuzi nazywają, które ja pamiętam na ten temat, które rzucają pewne światło na to, że Karski był człowiekiem w pewnej mierze egzaltowanym, nie ustabilizowanym, który miał bardzo duże ambicje osobiste i który jednocześnie panicznie się bał tego, żeby nie być skompromitowanym zawartością swoich książek. I tutaj właśnie było pole, na którym można było na niego wywierać wpływ i moi znajomi z Waszyngtonu, którzy rozmawiali z nim na ten temat, byli przekonani, że Karski w czasie wizyt do Izraela uległ tego rodzaju presji i że nawet podpisał jakiegoś rodzaju układ, który niby to miał prowadzić do tego, że on co miesiąc dostawał czek od rządu izraelskiego za wyświadczane usługi. Więc ja takiego czeku sam nie widziałem, ale znam ludzi, którzy mówili, że byli świadkiem tego.
Ale panie profesorze, pan powiedział o jego bardzo wielkich ambicjach, bo ja słyszałem, że mówiono mi wśród Polonii, że między innymi Żydzi obiecywali Karskiemu, i to już jakieś wprost kabotyńskie rzeczy, że dostanie Nagrodę Nobla.
A tak, to jest prawda. To jest prawda, to nawet mi mówił
pokojową nagrodę.
Nawet między innymi Nowak Jeziołański mi to mówił.
Że jeśli poprze ich stanowisko, będzie
nie to jeśli poprze, tylko że to jest, jeżeli będzie dalej popierał, bo to już nie był początek tej sprawy wtedy, to już był dalszy ciąg. Także tutaj niestety ta sprawa Karskiego jest smutnym rozdziałem w naszej historii polonijnej, człowieka, który z pozycji bohatera narodowego zeszedł na człowieka manipulowanego, który, jak pan profesor słusznie podkreśla, był na inauguracji Kwaśniewskiego i popierał Oleksego.
No i nazwał Polskę w XIX wieku wrzodem.
No nie tylko w XIX, to było szersze pojęcie, ten wrzód w historii Europy. Także to było bardzo przykre, no więc cóż, trudno. No.
Panie profesorze, że mogę tak się włączyć w rozmowę panu profesorowi, tak, bo tak? Jako człowiek, powiedzmy, no, nie tej generacji, te wszystkie rzeczy ogromnie mnie interesują, ale rozumie panie profesorze, mam takie pytanie, bo właśnie te osoby, o których teraz jest mowa, pan Jan Karski, pan Jan Nowak-Jeziorański i tutaj ten cały kontekst, który tutaj pan profesor wyjaśnia, jaki ma to związek teraz, że ci właśnie ludzie na przykład przez takie środowiska jak środowisko Gazety Wyborczej są lansowani na wielkie autorytety. Panie profesorze, widzi tutaj też jakiś związek, czy mógłby pan te dwa słowa też na ten temat powiedzieć?
No, ja nie jestem stałym czytelnikiem Gazety Wyborczej. Ja widziałem pracę przygotowaną przez historyka Leszka Żebrowskiego pod tytułem Paszkwil Wyborczej, w której pracy on udowadnia zniekształcanie dokumentów przez pana Cichego z Gazety Wyborczej. Również z oburzeniem się odnosi do tego, że to powstanie w getcie jest tam nazywane pierwszym powstaniem przed drugim niby powstaniem, tym narodowym powstaniem w Warszawie. To tyle, to ja tutaj stąd na to zwróciłem uwagi, ale poza tym to mi jest trudno powiedzieć. Ja uważam, że najwyraźniej, jeśli chodzi o politykę Gazety Wyborczej, to ona popiera interesy sionistów, jeśli chodzi o sprawę polską. I podważanie autorytetu moralnego, tak Armii Krajowej, jak w ogóle państwa polskiego i ruchu polskiego i oporu i w ogóle roli polskiej w historii Europy w XX wieku.
Panie profesorze, pan mi kiedyś wspominał, że są takie środowiska żydowskie w Stanach, które twierdzą, że Polacy przez swoje zwycięstwo w 1920 roku nad Armią Sowiecką są winni za dojście Hitlera do władzy.
No to nawet takie rzeczy mówił Jakub Berman i to powiedział pani Torańskiej w książce, to jest napisane w książce Oni. Także to nie jest tylko tutaj, to skrajni lewicowcy wśród Żydów o tym nie zapomnieli.
Ale może trzeba może wytłumaczyć naszym słuchaczom, w jaki to sposób jest robione, że przez zablokowanie, rozbicie armii sowieckiej, która szła po trupie Polski do zwycięstwa rewolucji światowej, uniemożliwiliśmy dojście tej armii do Niemiec, gdzie liczono na wybuch rewolucji komunistycznej, a wtedy nie doszedłby do władzy.
Dalej posunięta, proszę pana, tak? Bo rozkaz Naczelnego Dowództwa Armii Czerwonej 4 lipca 20 roku był na zachód po trupie Polski do światowej rewolucji.
Tak, tak.
I teraz bardzo ważne elementy w tej sytuacji to jest to zachowanie się armii niemieckiej na terenie Prus Wschodnich, kiedy rozbite wojska bolszewickie zaczęły przekraczać granice Prus Wschodnich. Wtedy około blisko 50 tysięcy krasnoarmiejców przeszło przez granicę i tam armia niemiecka nie rozbroiła ich, jak to było wymagane prawem międzynarodowym, lecz wręcz przeciwnie, dali im i żywność, i transport, i przetransportowali ich do tego, co później była bitwa pod Lidą. Także ten akt pomocy udzielonej bolszewikom potwierdza to, co udowodnił zresztą profesor Pipes z Harvardu, że Lenin miał bardzo daleko posunięte porozumienia z rozmaitymi środowiskami na terenie Niemiec, z wojskiem z jednej strony, a w Niemczech w owym czasie, jeżeli pan profesor pamięta, było 6 milionów komunistów, że Niemcy rozgoryczeni przegraną na I wojnie światowej byli skłonni poprzeć stworzenie rządu sowieckiego, typu sowieckiego w Berlinie. I tym głównym elementem, który miał to zapewnić, było przekazanie przez wojska sowieckie Niemcom polski, ziem naboru pruskiego z Polski, to znaczy poznańskiego, Pomorza i tak dalej. Także tutaj ta sytuacja była już bardzo daleko posunięta i w swojej ostatniej książce Lenin Nieznany dr Pipes to dokładnie opisuje, więc w tym wypadku Polacy czerwali dużo dalej posunięte machinacje komunistyczne zdążające do wybuchu rewolucji światowej, niż na ogół to było do tej pory znane. To w dużej mierze dzięki tym dokumentom, które zostały po zmianach w Moskwie udostępnione i Pajs napisał całą książkę na ten temat. Także to jest bardzo ciekawa dokumentacja, która również wykazuje, że podział wojsk sowieckich na ofensywę warszawską, która zresztą minęła Warszawę i przeszli Wisłę pod Włocławkiem, to była oddzielona od uderzenia na Lwów, który miał być bazą wypadową na Bałkany. Także te mrzonki Lenina o rewolucji światowej były powodem jego dezorientacji i błędów strategicznych, które udało się wojskom polskim wyzyskać. Planem Piłsudskiego spotkały się z powodzeniem.
No ale za to, że to doszło do takiego zwycięstwa polskiego, to potem oskarżano, że przez to nie doszli do władzy komuniści, a potem wygrał Hitler.
No to wielu komunistów mówiło, jak powiedziałem, Jakub Berman był jednym ze znanych właśnie krzewidzieli tego pomysłu.
Panie profesorze, ale wracając do czasów współczesnych, nas tu bardzo zaszokowało to, co napisano niedawno w naszym dzienniku, że nawet w centrum Wiesenthala używało na swoich stronach internetowych zwrotów do niedawna polskie obozy śmierci, polskie obozy koncentracyjne, co nawet oprotestował Instytut Pamięci Narodowej. I teraz przecież Wiesenthal był znany jako tropiciel zbrodniarzy nazistowskich, więc jak to mogło dojść do takiego?
Teraz, ale Wiesenthal ma ponad 90 lat.
No ale żeby nie go
tak... Dostaje według tego, co czytałem w prasie, jakieś 80 czy 90 tysięcy dolarów rocznie za używanie jego nazwiska jako firmy centra. Ale on centra nie kontroluje im wcale. Także centrum jest kontrolowane przez radykalnych sionistów, którzy uważają, że tego rodzaju powiedzenia i tego rodzaju poszlaki przeciwko Polakom im są na rękę wygodne, dlatego że teraz jest o kolej na Polskę po Niemczech i Szwajcarii. Ja nie wiem, czy pan profesor sobie przypomina, ja to kiedyś ogłosiłem, jak wtedy pisałem o tej upiornej dekadzie, że 19 kwietnia 1996 roku na spotkaniu w Argentynie Światowy Związek Żydów sformułował wyraźnie postawę wobec Polski i innych krajów. I tam między innymi jest wyraźnie powiedziane, że te organizacje nigdy na to nie pozwolą, żeby cokolwiek z mienia żydowskiego dostało się w ręce nieżydowskie na terenie Polski czy innych krajów. I tutaj jest ta sprawa, że, o której już przedtem mówiłem, mianowicie, że jakiego rodzaju prawa dziedziczenia istnieją na świecie. Żadna religia, żadna grupa religijna czy etniczna nawet nie ma przywileju tego, żeby uważać, że mienie wszystkie, które mieli kiedykolwiek, jest mieniem w gruncie rzeczy wspólnoty jakiejś religijnej i w związku z tym inni członkowie, gdzie inni tej samej wspólnoty mają prawo do tego.
Tak, może to jest
wyborna fantazja, ale niemniej jednak to na to napierają coraz silniej i to się staje argumentem i to jest właśnie tego rodzaju sprawa, która umożliwiła na przykład, że w sprawach funduszu dla ludzi, którzy byli poddani niewolniczej pracy przez Niemców, Żydzi zażądali naprzód coś rekompensane na te organizacje żydowskie zażądały kompensaty dla coś ponad 170 tysięcy. Potem się zgodzili na 132 tysiące, a my wiemy, że z chwilą końca wojny żyło na terenie niemieckich obozów nie więcej jak 50 tysięcy Żydów rozmaitego wieku.
Tak, pani
że dzisiaj z tych ludzi mogłoby być przy życiu może 5, 7, no. 8, 9 no milionów. 9 tysięcy.
Panie profesorze, ale czy można, bo tu dla polskich słuchaczy warto przypomnieć to, dodać może, że to, co pan mówi, panie profesorze, że kto ma dziedziczyć? Otóż, że chcą przejąć te pieniądze, w gruncie rzeczy bogaci Żydzi amerykańscy, pieniądze po ofiarach, po Żydach w Polsce, w interesie których, w obronie których nic nie zrobili w czasie wojny, nawet robili wszystko, aby zablokować przyjazd tych Żydów z Europy Wschodniej, bo bali się, że swoim wyglądem Żydzi hałatowi i tak dalej mogą sprowokować w Stanach antysemityzm. Chyba to...
W ogóle antysemityzmu w Stanach było bardzo dużo. No, w momencie, kiedy wojna się kończyła, cały szereg hoteli w Ameryce miał wywieszki, że Żydów nie przyjmują na nocleg.
Panie profesorze, mam jeszcze takie pytanie. Pan mi wspominał kiedyś, że Polacy w rezultacie tego tak silnego antypolonizmu niektórych środowisk w Stanach, bardzo wpływowych, są w końcu zakompleksiani, że na niektórych uczelniach lektura Maus, tego paszkwila komiksu, gdzie Polacy są przedstawiani jak świnie, jest obowiązkowa i że Polacy mają w rezultacie kompleksy, zawstydzenia.
To wszystko zależy od stopnia powiązania ze sprawami polskimi, od tego, kim są rodzice, co rodzice
wiedzą. Ale co można zrobić tu jeszcze, panie profesorze, dla obrony? Co by pan widział, panie profesorze, za najskuteczniejsze dla obrony, dla współdziałania Polonii, takich osób jak pan z nami, z Radiem Maryja, z Polakami z kraju, wszystkimi myślącymi, czującymi po polsku w Polonii i tu w kraju?
No wie pan, panie profesorze, sprawa emigracji, sprawa życia za granicą, sprawa utrzymywania się przy życiu i urządzania się pochłania szalenie dużo wysiłku każdego człowieka, który się na emigrację decyduje, czy na emigracji się znajduje. I ci ludzie są zajęci sprawami praktycznymi. Dzieci chodzą do szkoły, nieraz są mieszane małżeństwa. Matka czy ojciec nie jest polskiego pochodzenia, ale już nawet biorąc taki wypadek, że oboje są, no to proszę pana, dziecko jest narażone na rozmaite nieprzyjemności z tego powodu, że jest Polakiem. Ja pamiętam, z Krakowa sprowadziła żona siostrzeńca, który dobrze jeździł na nartach, to było jakieś 20 lat temu. Amerykanie wtedy jeszcze na nartach jeździć nie umieli. I ten chłopak chodził do gimnazjum, żeby się nauczyć po angielsku, dobre stopnie przynosił. No okazało się, że miał szereg sesji nieprzyjemnych, że te antypolskie dowcipy, które słyszał, go irytowały. Patrzyli mu się na palce, czy nie ma parę takich zarostów włosów jak goryl i tak dalej. Naturalnie chłopak był tym zirytowany i jak żona go zabrała na narty w góry skaliste, to pewnego dnia podbiega do niej ciociu, czy ja mogę użyć cioci nazwiska, bo jest grand slalom. A on tak się zdarzyło, że miał nazwisko włoskie. Więc żona mówi, dlaczego chcesz to robić? On mówi, bo chcę, bo ja wygram na pewno, a oni nie umieją jeździć dobrze, a nie chcę, żeby włoskie nazwisko wyczytali, tylko polskie, że ten co wygrał. Więc żeby chłopak 14-letni tego rodzaju rozumowanie przeprowadzał, to już jest dowodem jakiegoś rodzaju reakcji na irytację, którą zaakumulował sobie, prawda?
Oczywiście.
Panie profesorze, to są bardzo ważne, istotne sprawy, bardzo interesujące. Nasz czas tutaj tej części audycji powoli do jego końca. Ja myślę, że tym właśnie zaproszeniem tej strony pana profesora Roberta Nowaka otworzyliśmy pewien jakiś taki cykl może rozmów z panem profesorem.
I dobra, myślę, że... bardzo chętnie, jeżeli państwo przygotujecie to z góry i ja będę, tylko że tak, ja część czasu spędzam na Florydzie. Też mam telefon tam i też mogę mówić stamtąd. Ale muszę wiedzieć kiedy i musi być kontakt taki, żeby było wiadomo, gdzie ja jestem.
Tym bardziej, że nie podjęliśmy wielu spraw, które pan profesor podejmował i między innymi w tekście Niewygodna Prawda, sprawy Jedwabnego, sprawy przerwania ekshumacji,
no, którą pan tak ostro krytykował. Sprawa ekshumacji jest najbardziej pilna moim zdaniem teraz, żeby zablokować wszelkie twierdzenia, że jest wiadomo, co się w czasie tej tragedii naprawdę stało. Tylko i jedynie to, co zostało pogrzebane w ziemi, może ujawnić. Jaki był powód śmierci i ile ofiar było. I w ogóle sama ta sprawa, że są dwa groby, jest na ogół niestety w Polsce nieznana, a to jest sama w sobie już anatomia zbrodni. To, że jest grób jeden ludzi wybranych jako silniejszych, a drugi ludzi, których zgładzono przez zaduszenie w ogniu, którzy byli słabsi i bardziej bezbronni. Także to jest bardzo ważne, żeby na to, tego nie tracić prawie z codziennych dyskusji, dlatego że wyjdzie oficjalny jakiś komunikat, który się akurat tak samo mądrze znajdzie jak to, co powiedziano o tym niemieckim oprawcy Szaperze, że on mówił to, co jest wiadomo, zamiast pociągać go do odpowiedzialności na podstawie dowodów ze sądu niemieckiego.
Panie profesorze, to cieszę się w takim razie z tej gotowości pana tutaj do rozmowy z nami na antenie Radio Maryja i będziemy w takim razie z panem się kontaktować i prosić.
Proszę bardzo, bardzo chętnie odpowiadam na pytania, jak umiem, a już tam mieszkam 50 lat w Ameryce, także dosyć dużo rzeczy zaobserwowałem do tej pory.
No i życzę panu profesorowi natchnienia do dalszych publikacji, bo wiem, że teraz przygotowuje pan, panie profesorze, kolejną książkę o sprawach polskiej historii.
No ja tutaj w tej chwili się zastanawiam nad artykułem pod tytułem Historia wyrwana z kontekstu, który będę omawiał aspekty nauki o zagładzie Żydów i aspekty kultu zagłady, który się szerzy tutaj wśród i zresztą na świecie w ogóle starają się szerzyć w celach zupełnie innych niż się zdaje tym, którzy wierzą w te nauki. Także tutaj ta historia wyrwana z kontekstu jest bardzo ważnym elementem, na którym Polacy się powinni zastanawiać, dlatego że nie tylko, że w Polsce są szkody z tego, co komuniści robili przez zniekształcanie historii według żądań sowieckich, to teraz dochodzi do tego znowu historia wyrwana z kontekstu dotycząca tragedii żydowskiej.
Panie profesorze, dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy, życzymy sił i dziękuję za tę rozmowę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Dziękujemy gorąco. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Przypomnę, że naszym rozmówcą był pan profesor Iwo Cyprian Pogonowski z obecnie pod Waszyngtonem rozmawiający. Panie profesorze, teraz czas już jest na pożegnanie słuchaczy fal krótkich. W takim razie nie były komplety, przepraszamy za to, że tej modlitwy na zaproszenie nie było dzisiaj, ale ten dzień nam się tak przedłuża. Po pożegnaniu słuchaczy fal krótkich wiadomości i hymn Polski, a później przyjmie tutaj już ster ojciec Janusz i kontynuujemy rozmowę z panem profesorem Jerzym Robertem Nowakiem.
Panie programu na falach krótkich w paśmie 41 metrów. Przypominamy wszystkim słuchaczom, że codziennie mogą Państwo nas słuchać na falach krótkich według następującego porządku. Od poniedziałku do soboty od 7 do 9.15, a w niedzielę od 8 do 10 w paśmie 19 metrów na częstotliwości 15 455 kHz oraz po południu od 17 do 21.30 czasu wschodnioeuropejskiego w paśmie 25 metrów na częstotliwości 12 010 kHz, a od 21.30 do północy w paśmie 41 metrów na częstotliwości 7380 kHz.
Radio Maria bids farewell to all listeners receiving us in the 41 meter band. We would like to remind everyone that we may be heard in the following time frames. Mornings, Monday through Saturday, from 7 until 9:15 a.m. and Sundays from 8 until 10 a.m. Central European Time, in the 90 meter band at a frequency of 15,455 kHz, and every evening from 5 until 9:30 p.m. in the 25 meter band at a frequency of 12,010 kHz. Whereas from 9:30 until midnight Central European Time, in the 41-meter band, at a frequency of 7380 kHz.
Заканчиваем ретрансляцию передачи Радио Мария на коротких волнах в диапазоне 41 метра. Напоминаем, что наших передач можно слушать в следующем порядке. Утром с понедельника по субботу с 7 до 9:15, а в воскресенье с 8 до 10 часов на частоте 15455 кГц в диапазоне 19 метров. А также ежедневно после обеда с 17 до 21 часа 30 минут в диапазоне 25 метров на частоте 12010 кГц. А с 21 часа до 24 часов восточноевропейского времени в диапазоне 41 метра на частоте 7380 кГц.